Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5 minut po godzinie 12. Witamy Państwa w czasie reakcji. Aleksandra Mazur-Woroniecka program realizuje. Sławomir Orlik przy telefonach za chwilę zasiądzie. Program przygotowywał także Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Zaczniemy od króciutkiej prośby od naszego słuchacza, komunikatu. Uprzejmie proszę o nagłośnienie sprawy kradzieży motorówki w Szczecinie. Sprawa jest bardzo pilna. Duży gabaryt motorówki powoduje, że każdy może ją zauważyć. Szara motorówka typu RIP została skradziona w dniu 4 października o godzinie 3 w dzielnicy Pogodno. Długość motorówki około 6 metrów, silnik Yamaha 70 koni, przyczepa była na francuskich numerach rejestracyjnych. Za udzielenie informacji, które przyczynią się do identyfikacji sprawcy, zostanie wyznaczona nagroda. Prosimy o telefony do nas pod czujnym numerem 510-37-32 w tej sprawie. Ktokolwiek widział, może zatelefonować, jakieś informacje przekazać. Postaramy się pomóc w tej sprawie. Dużo telefonów otrzymaliśmy od Państwa, jak zwykle zresztą. Na początek telefon, który od razu później wyjaśnimy, od naszego słuchacza, który próbował zagłosować za budżetem obywatelskim w naszym mieście. Posłuchajmy.
Dzień dobry, tu Wojtek ze Szczecina. Właśnie próbuję zagłosować nad projektem obywatelskiego budżetu w Szczecinie i trzy razy po wypełnieniu tych wszystkich pól obowiązkowych po zagłosowaniu, trzy razy nie mogę otrzymać kodu na swój numer telefonu, kodu SMS-em. To oni przepraszają, no widać są utrudnienia, żebym podał jeszcze inny numer telefonu. No to jest skandal, to jest metoda na to, żeby zniechęcić głosujących. Kto to ma dwa numery telefonów komórkowych, bo oczywiście stacjonarny SMS-a nie odbiera.
Dziękujemy za ten telefon. 510-37-32 czujny. Sprawdzaliśmy przed programem. Sławek Orlik także oddał swój głos. Bez żadnych problemów otrzymał kod SMS. Nie wiemy, skąd te problemy. Jeżeli Państwo mają jakieś kłopoty z tym głosowaniem, to prosimy o telefony do nas, o zgłaszanie tego. Jeżeli pojawią się takie kłopoty, to spróbujemy sprawy wyjaśnić w Urzędzie Miasta. Tak jak powiedziałem, my dzisiaj przed programem kłopotów nie mieliśmy z tym głosowaniem. Teraz wrócimy do tematu wczorajszego. Biletomaty w Urzędzie Wojewódzkim są okupowane, są ich dwa. Są okupowane, jak twierdził nasz słuchacz, przez obcokrajowców, którzy pobierają bardzo wcześnie numerki, a później tych numerków brakuje do załatwiania wszelkich innych spraw, nie tylko spraw obcokrajowców. Podobno nawet tymi numerkami się handluje pod urzędem. No jest kłopot. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy z panią Małgorzatą Neumann, która jest dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Pani Małgorzata mówiła, że no, problem prawdopodobnie jest, aczkolwiek pracownicy biura nie zauważyli jakichś bardziej niepokojących zjawisk. Jeżeli chodzi o biletomaty i w ogóle Biuro Obsługi Interesantów, to w przyszłości będzie to wszystko od nowa zorganizowane i wtedy tego rodzaju problemy powinny zostać wyeliminowane na stałe. Ja zaproponowałem, aby pojawił się tam trzeci biletomat, który miałby wyłączone funkcje dotyczące spraw cudzoziemców, tak aby inni interesanci, inni klienci mogli załatwiać swoje problemy bez czekania i już w ogóle to jest nie do pomyślenia, bez kupowania numerków. Otrzymaliśmy telefon w tej sprawie z komentarzem, proszę posłuchać.
Witam, z tej strony Michał, stały słuchacz. Ja dzwonię w sprawie biletomatów. I z tego, co mi wiadomo, to niektóre osoby potrafią stać od trzeciej w nocy przy urzędzie. W momencie, kiedy jest otwierany, potrafią po prostu naciskać 10-15 biletomatów, a później je sprzedawać. No i osoby, które później próbują załatwić jakiekolwiek sprawy w urzędzie, tym bardziej cudzoziemcy, nie mają już takiej możliwości. Więc może rozwiązaniem byłoby po prostu pilnować przy biletomacie, czy każda jedna osoba pobiera jeden bilet.
Dziękujemy za ten telefon. Gdyby Państwo mieli podobne obserwacje, prosimy dzwonić, prosimy także pisać, a my do tego tematu wrócimy i postaramy się być może w jakiś sposób postaramy się Urząd Wojewódzki nakłonić do tego, żeby ten problem szybciej rozwiązał. Pan Maciej zadzwonił w sprawie budżetu obywatelskiego. Halo?
Tak, witam serdecznie.
Witam, panie Macieju.
No problem jest, myślę, bo głosowaliśmy z żoną wieczorem. Żona próbowała oddać głos i system niestety nie przyjął SMS, nie przyszedł Jak zagłosowałem 5 minut później, u mnie wszystko się odbyło poprawnie. Zagłosowaliśmy jeszcze raz na żonę, numer ponownie wysłaliśmy i ponownie numery SMS nie dotarły. Także coś jest z tym systemem nie tak.
Dobrze, sprawdzimy w takim razie. Nam się udało bez najmniejszych kłopotów przed programem zagłosować, no ale skoro pojawiają się, być może to zależy od sieci. Nie wiem tego, sprawdzimy w Urzędzie Miasta, co z tymi głosowaniami i tymi kodami SMS-owymi, które muszą zostać wprowadzone, aby głos został oddany. Teraz jeszcze telefon w sprawie cen leków w aptekach. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, tu mówi Anna. Jestem emerytką. Dostałam receptę na krople do oczu w przypadku zespołu suchego oka. Wykupiłam te krople, dwa rodzaje, w jednej z aptek, która jest bardzo popularna w Szczecinie. Zapłaciłam 130 zł. I przez przypadek zaczęłam szukać w internecie jakichś innych kropli, które mogłabym sobie sama dopasować. Odkryłam, że na przykład w drugiej sieci aptek te leki są około 50% tańsze. Chciałabym się zapytać, czy po prostu apteki stosują takie metody, że w jednej aptece leki są dwa razy droższe niż w pozostałych aptekach. Bardzo mnie to ostatnio zbulwersowało. Bardzo dziękuję, do widzenia.
Proszę potraktować ten telefon jako zapowiedź przyszłej naszej, być może, bo tego nie wiemy, przyszłej naszej audycji Czas Reakcji. Z tego, co ja się orientuję, to tutaj nie ma jakichś regulacji dotyczących cen leków i apteki mogą te ceny na różne sposoby po prostu ustalać. I rzeczywiście, jeżeli korzysta się zwłaszcza z aptek internetowych, to tutaj ten rozstrzał cenowy bywa dosyć spory. Mowa o tym samym leku, nie tylko o lekach, które mają różne nazwy, ale w składzie to samo, tak zwanych zamiennikach, ale o tych samych lekach, to wiem z doświadczenia, że te ceny bywają różne. No ale postaramy się czegoś dowiedzieć. Czy tutaj są jakieś przepisy, jakieś regulacje, które nakładają na apteki na pewien obowiązek ustalenia stałej ceny dla danego leku, zwłaszcza jeżeli to jest lek na receptę, czy nie? Czy tutaj jest dowolność rynkowa? Teraz pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych, jest pierwszym naszym dzisiaj gościem. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początek zaczniemy od drzwi. To jest temat podjęty wczoraj w czasie reakcji z sukcesem, jak się okazało. We wtorek, to się nazywa Czas Reakcji, pisze słuchacz, lub radiowa moc sprawcza. No dziękujemy za uznanie, czasami się udaje. Dziś zniknęły drzwi oraz kartka, a chodziło o drzwi, które stoją pod tak zwanym parawanem śmietnikowym i kartka powieszona na klatce, a chodzi o osiedle Kaliny, która informuje mieszkańców bloku, że jeżeli drzwi nie znikną albo jeżeli nie zostanie wskazany ten, kto owe drzwi tam postawił, to wówczas wszyscy mieszkańcy zostaną obciążeni kosztami wywozu tych drzwi. Taka karteczka. Słuchacz pisze, że i drzwi zniknęły, ktoś zabrał i kartka zniknęła. Nie wiem, czy to sprawka skruszonego, acz wciąż tajemniczego właściciela drzwi, czy też spółdzielni. Ważne, że kartka już nie straszy mieszkańców naszej klatki. Z pozdrowieniami, słuchacz. Dziękujemy za ten mail. Panie Andrzeju, a propos drzwi właśnie, bo to były drzwi przeszklone, o ile pamiętam. Różnego rodzaju rzeczy można odwozić i bezpłatnie zostawić, oddać, pozbyć się w tak zwanych ekoportach. Ale jak się okazuje, nie wszystko. Zajrzeliśmy na listę, co można zostawić, a czego nie można zostawić w ekoporcie i jest tam sporo takich rzeczy, których ekoport nie przyjmuje. Czego na przykład i dlaczego?
Różne rzeczy. Tutaj skupmy się na tych drzwiach.
Dobrze.
Oczywiście drzwi drewniane, stolarkę okienną, stolarkę drzwiową przyjmujemy. Nie przyjmujemy rzeczywiście stolarki okiennej ze szkłem. Z jakiego powodu? Powód jest dosyć prosty. Odbiór mamy zapewniony wyłącznie stolarki okiennej bez szkła, z racji tego, że pracownicy, którzy zabierają to od nas z ekoportu, robią to ręcznie i może dojść do jakiegoś przykrego zdarzenia, może dojść do pokaleczenia. Druga sprawa, ta stolarka okienna, stolarka drzwiowa, czy to plastikowa, czy to drewniana, ona jest zabierana i później przetwarzana na pelet głównie. I w momencie zdarzało się coś takiego, że oczywiście my płacimy za odbiór takich materiałów. Zdarzało się, że wracały do nas kontenery, ponieważ znajdowało się tam szkło. I oczywiście wtedy nie można, to musi być robiona ponownie selekcja ręczna. No i trzecia sprawa, to jest bardzo ważne i to warto zapamiętać, że w momencie, kiedy mamy drzwi przeszklone, mamy okna przeszklone, takie szkło możemy po prostu zbić, wyciągnąć i wrzucić do zwykłego pojemnika na odpady komunalne, a wtedy drzwi przywieźć do nas, ponieważ szkło traktujemy rzeczywiście jako odpad komunalny, wkładamy do zwykłego pojemnika, który jest regularnie w naszym mieście wywożony i wtedy nie mamy takiego problemu.
Czyli do takich, tam gdzie jest szkło, po prostu do pojemników przeznaczonych na szkło, tak? Do takiego pojemnika tak. Można włożyć taką pobitą szybę z drzwi na przykład, tak, albo do pojemnika na odpady zmieszane, też można.
Albo na zmieszane, zgadza się.
No dobrze, ale tutaj takie szkło nie robi żadnego zagrożenia, jeżeli trafi do pojemnika na odpady zmieszane, nie wiem, w sortowni śmieci na przykład.
Tam nie mamy żadnych sygnałów, że doszło tak, tam już to robi się wszystko maszynowo, te materiały nie są przerabiane w taki sposób, jak przerabiana jest stolarka okienna, czyli na ten pelet i tutaj nie ma żadnego zagrożenia.
No ale to pewien problem, jeżeli ktoś wymienia kilka drzwi wewnętrznych, a zwykle są to drzwi przeszklone. Różnie bywa, ale zdarzają się. Dosyć często drzwi właśnie przeszklone. No wybić kilka szyb, albo jeżeli ktoś wymienia okna, wybić kilka okien, te szkło zgromadzić gdzieś i wyrzucić do szkła albo do odpadów zmieszanych, to kłopotliwa dosyć procedura i być może bardziej wygodniej, leniwiej jest po prostu te drzwi wystawić, tak jak tutaj właśnie miało to miejsce na osiedlu Kaliny, wystawić pod parawanem śmietnikowym i niech się inni martwią. No na szczęście słuchacz napisał, że ktoś uprzątnął te swoje drzwi. Czy ekoporty nie mogłyby na przykład się przystosować do przyjmowania takich odpadów, żeby ułatwić życie ludziom?
Nie, tutaj nie ma takiej możliwości z racji tego, że tak jak mówię, przy tym pracują ludzie, oni odbierają to ręcznie. Druga sprawa, jest taki wymóg, taki jest zapis w regulaminie, jest taki wymóg przez firmy odbierające, także oni odbierają pod warunkiem, że nie ma w tych materiałach szkła. Tak jak wspominałem, zdarzała się taka sytuacja, że było troszeczkę więcej szkła, bo ktoś przymknął oko z pracowników na to, że właśnie takie okna czy takie drzwi trafiły do kontenera i ten kontener musiał do nas wrócić. Trzeba było robić selekcję.
Pan Jacek
każdy
do nas,
pod
tak?
Blokiem, każdy pod blokiem, każdy pod domem ma pojemnik na odpady komunalne, w związku z tym nie wydaje mi się, żeby to było problemem, żeby rzeczywiście to wstawić i tam zbić.
Dobrze, pan Jacek do nas zadzwonił. Halo? Panie Jacku.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałbym tutaj powiedzieć o takiej sprawie dotyczącej wanny. Nie wiem, co zrobić z tą wanną, dlatego że zrobiłem remont i tej wanny właściwie nie można tam wyrzucać, ale również nie można przy śmietniku postawić. Także mam problem i cały czas leży w piwnicy.
Wannę nie wolno zostawić w ekoporcie, jak rozumiem,
tak?
To
nie jest żeliwna, tylko taka zwykła wanna.
Taka zwykła, czyli plastikowa, tak to nazwijmy. Mhm. No dobrze. Tak, panie Andrzeju, słuchamy.
Też nie ma takiej możliwości. Tak jak mówię, warto wejść na stronę ekoporty.6.pl i zapoznać się z katalogiem odpadów, które możemy zostawić w ekoporcie. Jest to zdecydowana większość tych odpadów. Jeśli chodzi o gabaryty, no to mamy terminy wywozu gabarytów i taką wannę można stawić właśnie w takich odpadów też.
I gabaryty to wezmą?
Gabaryty to wezmą.
Dobrze, pan Przemek teraz zadzwonił. Halo?
Dzień dobry, mam pytanko.
Dzień dobry.
Co się dzieje później z tym towarem z ekoportu? Złom, stolarka okienna, on jest oddawany do skupu, czy sprzedawany tak jak na pelet, stolarka okienna?
Mhm. Dziękuję, panie Przemku. Co dalej z tym, co zostanie zgromadzone w ekoporcie?
To, co zostaje zgromadzone w ekoporcie, jest odbierane przez firmy wyspecjalizowane, zajmujące się czy utylizacją tego, czy właśnie przerabianiem, ale my za to płacimy. To nie płaci nam się za to, tylko my za to ponosimy odpowiednie koszty.
Panie Andrzeju, teraz zmienimy temat. Wybierzemy się nad Jezioro Głębokie. Nasz słuchacz napisał: dużo korzystam z możliwości, jakie daje nam Jezioro Głębokie. Zauważyłem, że od sezonu letniego poziom wody systematycznie opada. W tej chwili spadło jakieś 50 centymetrów. Nigdy nie widziałem tak mało wody w tym jeziorze. Czy jest to związane z jakimiś działaniami miasta? Druga sprawa to słaba jakość wody w tym jeziorze. Przejrzystość wody spadła do kilkudziesięciu centymetrów. Wychodzi na to, że instalacja aeratora dużo nie daje. Czy miasto nie może połączyć wielu metod rekultywacji jezior? Sama Wikipedia podaje kilka metod. O tych metodach to może później. Panie Andrzeju, co z tym jeziorem? To miasto się przyczyniło do tego, że wody jest mniej, a może nie jest mniej, słuchaczowi się wydaje. No 50 centymetrów, pół metra to sporo. No, chyba widać no, taki ubytek.
Trudno mi powiedzieć. Rozmawiałem z pracownikami naszymi, mówili, że nie zauważyli. No, byli parę dni tam, nie zauważyli jakiegoś większego ubytku. Tutaj jezioro głębokie jest zasilane rzeką Głonicą. To jest rzeka prowadząca od gminy od strony Polic i jeśli jest potrzeba, sprawdzimy oczywiście, to ZWiK włącza pompy i przepompowuje, przerzuca te wody właśnie z Głonicy do jeziora głębokiego. Jeśli rzeczywiście będzie taka potrzeba, to zrobimy.
No
to
pierwsze moje skojarzenie to wyjątkowo suche lato, a właściwie teraz jesień nawet taka dosyć sucha i być może to z tym między innymi związany ten ubytek wody w jeziorze głębokim, ale przy okazji wychodzi to, że no nie jest to czyste jezioro, nie jest tam czysta woda i ten aerator, który stoi, nie daje rady. Czy to prawda?
Ten aerator jest włączany, on nie działa cały czas, on jest włączany w razie potrzeby. Rzeczywiście jezioro jest takie dosyć specyficznym obiektem. On jest jedynie zasilany wyłącznie, czyli tą Głonicą. Pompy są włączane. Ta przepompownia została taka zrobiona w latach 90. jeszcze, ten przerzut wody i wówczas i tak podnieśliśmy poziom wody o około 2 metrów. Czyli to jest bardzo dużo. No ale sprawdzimy, tak jak mówię, sprawdzimy w najbliższych dniach. Jeśli rzeczywiście będzie ten poziom wody zbyt wysoki, to z pewnością poprosimy ZWiK o to, żeby te pompy uruchomił i żeby ta woda została uzupełniona.
To tak na koniec pytanie. Z tego co pamiętam, dawno nie byłem nad jeziorem głębokie, ale tam zawsze ta woda nie za ciekawie wyglądała. Czy miasto tutaj myśli o jakichś bardziej skutecznych metodach oczyszczania tego jeziora? Akwen położony w mieście, wiele osób korzysta latem zwłaszcza, ale nie tylko. No dobrze by było, gdyby ta woda nie miała przejrzystości tylko kilkudziesięciu, to uważam, że i tak słuchacz przesadził z tymi kilkudziesięcioma centymetrami. No ale dobrze, niech będzie. Czy miasto myśli na temat wody w jeziorze głębokim?
Na tę chwilę będziemy przyglądali się, jak ta woda wygląda, czy rzeczywiście jest taki problem. Mamy troszeczkę do sezonu letniego, troszeczkę czasu. Jeśli będzie rzeczywiście konieczność, jeśli będzie taka potrzeba, to będziemy chcieli coś zrobić. Oczywiście ten aerator będzie napowietrzał wodę, on będzie cały czas uruchomiany w ramach potrzeby, ale przed sezonem letnim, jeśli będzie taka konieczność, to będziemy coś starali się z odpowiednimi instytucjami podziałać, żeby ta woda była czystsza.
Pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych. Dziękuję za rozmowę, panie Andrzeju.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
I pamiętają państwo o stronie internetowej. Tam można sprawdzić, co można zostawić, a czego nie zostawiamy w ekoportach. Nazwa tej strony internetowej ekoporty.szczecin.pl bodajże. No, można to w Google'ach sprawdzić. Myśmy sprawdzali, rzeczywiście jest lista dosyć przejrzyście wymalowana, czego nie wolno tam zostawiać. Pani Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzień dobry, pani Anno, witam w Radiu Szczecin w czasie reakcji. Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu w kilku już programach Czas Reakcji rozmawiamy na temat rad rodziców, a temat został wywołany przez naszych słuchaczy, tu już mówię w liczbie mnogiej, bo sporo telefonów otrzymaliśmy, sporo maili w tej sprawie. Zdania są podzielone, ale na ogół wielu rodziców, naszych słuchaczy ma zastrzeżenia co do funkcjonowania rad rodziców, jeżeli chodzi o finanse. A mianowicie wiemy to, że rady rodziców są organami, które działają. To jest zapisane zresztą w ustawie.
Tak jest, dokładnie.
To jest zapisane. One są, działają w szkole. Nie są to zupełnie instytucje, czy też formacje, nie wiem jak to nazwać, które są absolutnie niezależne od szkoły, od organu prowadzącego. To nie jest prawda, za chwilę to wyjaśnimy. Powiem tylko, czego dotyczą te pytania naszych słuchaczy i te wątpliwości. Dotyczą finansów, a mianowicie tego, że często słuchacze skarżą się, że na różne sposoby są nakłaniani bądź wręcz przymuszani do tego, żeby płacić składki na potrzeby tych rad rodziców. No, przeczytam jeden mail. Dziękuję za audycję na temat opłat na Radę Rodziców w szkołach. Proszę przyjąć kilka uwag na ten temat. Uważam za skandaliczną zasadę polegającą na zwrocie 40% środków wpłaconych na ten cel, a uzależnioną od wpłaty składek przez 100% rodziców. Powoduje to swego rodzaju szantaż. Ten niepłacący rodzic jest wytykany przez pozostałych, bo przez niego pozostali nie dostaną 40% zwrotu. W niektórych szkołach, na przykład szkoła podstawowa numer 7, obowiązuje nawet wniosek, uwaga, wniosek o zwolnienie z tej opłaty. Powtarzam, wniosek o zwolnienie z dobrowolnej opłaty. Gdzie tu logika? Proszę mi wierzyć, naciski są silne, napisał nasz słuchacz. To jeden z przykładów. Pani Anno, to od początku. Co reguluje działanie rad rodziców?
Może, panie redaktorze, jeszcze wrócimy do tego maila. Ja oczywiście poproszę po antenie już, jak skończymy naszą rozmowę, o to, żebyście państwo przekazali nam tego maila. My skontaktujemy się z nadawcą albo za państwa pośrednictwem, tak żeby wyjaśnić tę konkretną sytuację, bo mówił pan redaktor o konkretnej sytuacji i wcześniej nie miałam okazji.
To jest tylko przykład, tak. Pani Anno, to jest przykład.
Tak, ale oczywiście to jest warto, żeby akurat w tej konkretnej sytuacji, w tej konkretnej szkole sprawdzić, jak to wygląda, ale też niech to będzie przykład dla innych rodziców. My też zachęcamy bardzo rodziców i szczególnie tych, którzy angażują się w Rady Rodziców, do tego, aby zapoznać się z takim podręcznikiem, poradnikiem, który przygotowaliśmy właśnie na podstawie pytań, które do nas przychodziły. To jest takie, powiedzmy, kompendium wiedzy dla rad rodziców, ale i też przydatne dla samych dyrektorów szkół, czy też w ogóle rodziców, którzy funkcjonują w szkole, nie będąc w ramach Rady Rodziców. Co do kwestii finansowania, prawo mówi wprost i to też zapisaliśmy w ustawie, że nauka w publicznych przedszkolach czy też szkołach jest bezpłatna. W związku z tym niezgodne z prawem jest to, aby kogoś nagabywać, czy też może kazać w takiej formule do dokonywania opłat. Natomiast oczywiście rady rodziców środki finansowe mogą gromadzić, bo jako organy szkoły, szkół publicznych mają możliwość takie środki gromadzić, natomiast nie mogą w żadnym wypadku ustalać jakichkolwiek takich obligatoryjnych opłat ani dla samych rodziców, ani dla takich podmiotów, które działają wokół szkoły. Zatem takie kwestie należy wyjaśnić bezpośrednio z dyrekcją szkoły i też z samą Radą Rodziców. No nie może być tak, że rodzice czują się pod jakąś presją finansową. To jest niezgodne z prawem. Ale tak jak mówię, bardzo chętnie przyjrzę się sprawie. Nie miałam okazji, żeby się zapoznać wcześniej z tym mailem. Bardzo chętnie pomogę, odniesiemy się do tego i wyjaśnimy sytuację.
Pani Anno, to jeszcze na sam początek, ponieważ tutaj w trakcie naszych wcześniejszych audycji padło, że rady rodziców są ciałami zupełnie niezależnymi od szkoły czy też od organu prowadzącego. Ale jak się okazuje, i to można także czytać w tym poradniku, nie jest to prawda.
Nie, Rada Rodziców, i to jest też zapisane, jako jest niejako integralnym podmiotem szkoły i działa ściśle w strukturze szkoły i w ramach szkoły. Zatem taki zakres autonomii Rady Rodziców wynika z zadań i kompetencji powołanych ustawą. Tak dokładnie mówi zapis. Zatem Rada Rodziców jest integralnym elementem szkoły i jest uzależniona od struktury szkoły, od samej szkoły.
Czyli w jakichkolwiek przypadkach, kiedy rodzice należący do Rady Rodziców, a właściwie wszyscy rodzice należą do tych rad, w przypadkach wątpliwych, w przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń co do funkcjonowania Rady Rodziców, mogą zgłaszać się do organu prowadzącego, czyli do jakiejś jednostki samorządu terytorialnego, tak jak to jest zapisane w ustawie, tak?
Oczywiście tak, ale zachęcamy do tego, żeby to, co jest możliwe do wyjaśnienia, robić na poziomie samej szkoły. Być może pewne elementy wynikają z nadinterpretacji, z błędnego zrozumienia pewnych zapisów lub też warto po prostu przy tej okazji porozmawiać z dyrekcją szkoły, porozmawiać z rodzicami, wyjaśnić, skonsultować. Jeżeli Rada Rodziców podejmuje pewne decyzje, ale rodzice, którzy nie są w Radzie Rodziców, się z nimi nie zgadzają, warto o tym porozmawiać. Jest szereg możliwości. Rodzice w tej chwili mają bardzo łatwy, jakby bezpośredni kontakt ze sobą, drogą mailową, za pośrednictwem różnego rodzaju komunikatorów. Warto z tego korzystać. Warto po prostu, aby rodzice, nie tylko ci, którzy są w Radzie Rodziców, uczestniczyli w życiu szkoły i interesowali się tym, co się dzieje.
Jeszcze jedno pytanie. Także w tym poradniku można przeczytać: rada rodziców nie ma osobowości i zdolności prawnej, nie może zatem zatrudniać osób i zawierać umów. To bardzo ważny punkt. Zawierać umów kupna sprzedaży również, a zatem rada rodziców jako taka nie może nic kupić. Mówiąc krótko, tak?
Rada rodziców działa w porozumieniu z dyrekcją szkoły, zatem to szkoła podpisuje umowy, jakiekolwiek umowy. Rada rodziców może być niejako takim ciałem opiniotwórczym dla dyrekcji szkoły. Wybiera, decyduje, natomiast wszelkie formalności wypełnia dyrekcja szkoły.
Czyli tak naprawdę to dyrekcja szkoły musi dysponować pieniędzmi zgromadzonymi przez Radę Rodziców. W jaki sposób to za chwilę? Żeby dokonywać tych zakupów, bo takiej zdolności Rada Rodziców nie ma.
Wszystkie te elementy to jest kwestia szkoły, tak? Czyli dyrekcja szkoły decyduje o zakupach, decyduje o podpisywaniu umów.
Mhm. Dobrze, to teraz o tym gromadzeniu pieniędzy. W poradniku czytamy, że są dwa sposoby: albo subkonto na koncie szkoły, albo odrębne konto Rady Rodziców.
Tak jest, dokładnie. Natomiast takie prowadzenie tego konta osobnego przez Radę Rodziców oczywiście nie musi ograniczyć samych wydatków tych środków przez Radę Rodziców, ale to właśnie, co mówiliśmy wtedy, ale te umowy, które są podpisywane przez dyrektora szkoły, muszą być jednak udokumentowane przez samego dyrektora i ta wysokość środków musi, i te środki, które są gromadzone na tym koncie, muszą być to dyrektor szkoły, zgubiłam wątek, przepraszam najmocniej, to dyrektor szkoły decyduje o wydatkowaniu tych pieniędzy, natomiast Rada Rodziców ma możliwość, aby właśnie to, co pan redaktor powiedział, w tych dwóch sposobach, na dwa sposoby gromadzić te środki, albo na subkoncie, albo na odrębnym koncie.
Dyrektor decyduje, ale pamiętajmy o tym, że środki zgromadzone na przykład na subkoncie Rady Rodziców nie mogą, i to jest także zapisane, nie może być tu mowy o wydatkach zapewniających bieżącą organizację pracy szkoły.
Pracy szkoły, jak najbardziej, tak. To powtarzamy, do tego też apelujemy, żeby na to zwracać uwagę, ponieważ wróćmy do początku naszej rozmowy. Nauka w publicznych przedszkolach i szkołach jest bezpłatna i tego, i to przypominamy też rodzicom z początkiem roku szkolnego.
A zatem nazwijmy to po prostu: płacenie na Radę Rodziców nie jest obowiązkowe. Również jeżeli ktoś się zdecyduje zapłacić, to może wpłacić dowolną kwotę, bo jeżeli płacenie nie jest obowiązkowe, zatem również rozumie się przez to, że ustalanie kwot także nie jest zobowiązujące dla żadnego z rodziców. To po pierwsze.
Gdyby, to jest dobrowolność oczywiście.
To jest pełna dobrowolność, co do w ogóle płacenia i co do wysokości składki. I jedna ważna rzecz. Gdyby rodzicom jednak z Rady Rodziców nie udało się między sobą dogadać co do składki, wysokości składki, czy też celu tych składek, nie udało się dogadać, to Rada Rodziców nie jest absolutnie niepodległym ciałem. Można w takiej sytuacji wątpliwej, konfliktowej zgłosić się do dyrektora jako organu, powiedzmy, nadzorującego, a jeżeli to nie da, do samorządu terytorialnego, tak?
Jak najbardziej, oczywiście tu zawsze jesteśmy też my jako Ministerstwo Edukacji Narodowej do dyspozycji i kuratoria oświaty. Oczywiście w Państwa przypadku to zachodniopomorski kurator oświaty.
Pani Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu i zapraszam do kontaktu.
Do usłyszenia. 510-37-36 numer telefonu do studia. Pani Anna jeszcze zadzwoniła w sprawie Rad Rodziców. Dzień dobry Pani Anno, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam
serdecznie. Dużo czasu w czasie reakcji poświęciliśmy Radom Rodziców i wydaje mi się, że słuchaczom zostawiliśmy takie pełne kompendium wiedzy na temat funkcjonowania Rad Rodziców. Jeżeli, przypomnę, pojawiają się jakieś problemy, to najpierw próbujemy je rozwiązać w gronie rodziców. Jeżeli to nie poskutkuje, to dyrektor szkoły, jeżeli to nie poskutkuje, to wtedy jednostka samorządu terytorialnego, tak ogólnie mówiąc. Pani Anno, taka kropka nad i.
Tak jest. Panie redaktorze, ja dzwonię jako rodzic, który ani nie jest w trójce klasowej, ani nie jestem w Radzie Rodziców, jednak generalnie życiem szkoły się interesuję. Mam dwójkę dzieci, jeden z gimnazjum, drugi z podstawówki, to akurat chodzi o Przedsław. Z tego, co słyszę, sama za telefonów od słuchaczy, że
bardzo
jaka straszna jest ta Rada Rodziców.
Nie zgodzę się z panią. Takie zdania, bym powiedział, są podzielone. Aczkolwiek sporo
podzielone,
rzeczywiście jest zastrzeżeń.
Podzielone. Tak. Ja jednak wyrażę tylko moje zdanie. Tak? Według mnie, oczywiście ta opłata na Radę Rodziców jest dobrowolna, jednak na przykład dzwonił dzisiaj pan, który mówił, że jest to jakiś szantaż, że jeżeli wpłaci 100%, to w tym momencie jest taki zwrot dla klasy. Dla mnie na przykład działa to jako motywacja. bo dobrze wiem, co się dzieje u nas w szkole z pieniędzmi, na które wpłacamy na radę rodziców. Są wszelkiego rodzaju imprezy typu Dzień Dziecka, jakieś mikołajki. Dla naszych dzieci w tym momencie są popcorny, napoje, dmuchańce i to wszystko właśnie idzie z pieniążków rady rodziców, bo tak jak tutaj pani z oświaty przed chwilą mówiła, nauka jest bezpłatna, jak najbardziej, ale wszelkiego rodzaju konkursy, imprezy, to rada rodziców, to jesteśmy my wszyscy rodzice i to jest po prostu reprezentująca jednostka, która nas wszystkich rodziców reprezentuje, więc ja jestem bardzo zadowolona z pracy rady rodziców. Jestem za tym, żeby ta Rada Rodziców działała, bo naprawdę oni robią wszystko dla naszych dzieci. Tu nie chodzi o ktoś, kto nie ma pieniążków, jak najbardziej, niech nie wpłaca, tak? Ale według mnie im więcej my rodzice tych wpłat dokonamy na Radę Rodziców, tym więcej będzie dla naszych dzieci i tym bardziej lepiej będzie funkcjonowała ta cała szkoła, tak? Więc takie tylko swoje zdanie wyrażam na ten temat.
Bardzo dziękuję za to zdanie i proszę sobie wyobrazić, że nie jest to jedyne pozytywne zdanie o zasadach czy też idei funkcjonowania Rad Rodziców. Pani Anna do nas dzwoniła, dziękuję bardzo. Zamykamy temat Rad Rodziców w czasie reakcji. Teraz naszym gościem jest pan Artur Ratuszyński. Dzień dobry, panie Arturze. Witam.
Dzień dobry, witam.
Przedstawiciel firmy Tom Elektro Recycling.
Tak jest.
Pan Artur Ratuszyński. Będziemy rozmawiali o pożarze, który pojawił się 20 września tego roku na terenie firmy Tom Elektro Recycling. Firma ma skład przy ulicy Pomorskiej 112. Mogą państwo zobaczyć zdjęcia, filmy z tego pożaru. Gigantyczny pożar, duże zadymienie. Zresztą w mieście pojawiły się nawet komunikaty ostrzegające przed zadymieniem właśnie, dotyczącym, no, wydobywającym się z tych materiałów, które tam płonęły. Dostaliśmy oświadczenie z firmy Tom Elektro Recycling spółka z o.o. Dosyć obszerne, ja tylko przytoczę ostatnich kilka zdań. Jednocześnie, wbrew niektórym doniesieniom medialnym, wskazujemy, że dzisiejsze zdarzenie było pierwszym pożarem w historii Tom Elektro Recycling spółka z o.o. oraz wprowadzonym przez spółkę zakładzie przetwarzania. Mając powyższe na uwadze, informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby we współpracy z właściwymi służbami i organami ustalić przyczynę zaistniałego zdarzenia, tak aby uniknąć tego rodzaju sytuacji w przyszłości, podpisał radca prawny Piotr Lędzion. Próbowaliśmy także z panem Piotrem Lędzionem porozmawiać na ten temat, no ale mamy innego przedstawiciela firmy Tom Elektro Recycling. To może na początek pytanie, czy już udało się ustalić, dlaczego ten pożar wybuchł?
To znaczy, my tak jak zresztą zadeklarowaliśmy, jak pan Piotr Lędzion zadeklarował, współpracujemy od samego początku z wszystkimi organami, czyli prokuraturą, strażą pożarną, inspekcjami ochrony środowiska, jeżeli chodzi o wyjaśnianie tego. Natomiast i oni prowadzą swoje postępowania wyjaśniające, zasięgają swoich opinii. Natomiast na potrzeby swojej tutaj działalności poprosiliśmy o opinię biegłego sądowego, niezwykle doświadczonego specjalistę od pożarnictwa. To jest pan brygadier Zbigniew Kwiatkowski, człowiek, który 32 lata spędził w mundurze, w tej chwili jest na liście biegłych i on dla nas przygotował taką opinię, jakby przedstawiającą najbardziej prawdopodobny przebieg tego zdarzenia, no i całe potem skutki tego, co państwo też mieliście okazję relacjonować.
A te opinie może pan przytoczyć, czy jeszcze znaczy, nie na tym etapie?
Tak, ja oczywiście państwu, bo ja nie mogę jej niestety udostępnić, ponieważ no, to jest kwestia jeszcze ciągle postępowania, tak. Ja tu cierpliwie
ale co ta opinia czytamy. Mówi, tak ogólnie?
Znaczy według eksperta źródłem pożaru było niestety zanieczyszczenie wewnątrz bębna tego urządzenia rozdrabniającego, które myśmy wypożyczyli na potrzeby testów od profesjonalnej firmy zajmującej się recyklingiem. I tam doszło do jego zdaniem do zapłonu substancji, które w ten sposób nie są związane. Znaczy, firma przygotowywała się, no bo już niestety pożar nas w tym rozwoju zatrzymał, ponieważ my od lat zajmujemy się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego. Jednym z jego elementów są wielkogabarytowe elementy, czyli na przykład lodówki. No żeby jakby polepszyć efekt ekologiczny, zmniejszyć jakby powierzchnię tych urządzeń, stosuje się rozdrabnianie. To jest normalna technologia stosowana w całej Europie.
I zapaliło się takie urządzenie, na pewno
nie,
tutaj...
Chcieliśmy takie urządzenie kupić, ponieważ to jest koszt ponad 1 000 000 zł. Poprosiliśmy firmę, która się tym zajmuje i posiada takie urządzenie, no, wypożyczenie na kilka dni po to, żebyśmy mogli sprawdzić, czy faktycznie te urządzenia, które, czy te pozostałości urządzeń, które my rozbieramy i odzyskujemy cenne surowce, można w ogóle w taki sposób jakby oprawiać. I ta firma nam dostarczyła wraz z obsługą, jakby deklarując, że to jest w pełni sprawne urządzenie gotowe do takiej pracy, na którą dla nas jest potrzebne.
Czy również zawiadomili państwo na przykład prokuraturę bądź policję i czy jest jakieś postępowanie w tej sprawie prowadzone?
Prokuratura prowadzi od samego początku, no to jest zgodne z przepisami. Tak. To nie jest postępowanie wnioskowe, tylko to prokuratura i straż z urzędu bada jako okoliczności pożaru. I my w pełni z prokuraturą i strażą pożarną i tak jak już powiedziałem, wszystkimi inspekcjami ochrony środowiska współpracujemy od samego początku. Natomiast według naszego biegłego tam zajęły się po prostu materiały typu tkaniny czy elementy pozostałości jakichś sienników czy czegoś, co tam było przetwarzane, które nie powinno do nas trafić. Znaczy one przyjechały, żeby je było jasne, przyjechały w tym urządzeniu, które my byliśmy przekonani, że jest w pełni sprawne. No, analiza, którą biegły przedstawił na podstawie między innymi monitoringu, bo cały ten teren na firmie jest w pełni monitorowany, każda czynność jest rejestrowana i biegły tam po prostu rozpoznał frakcję, ten nieszczęsny dym, który tak się dał we znaki czarny, pojawił się dopiero później, w momencie, kiedy już urządzenie wyrzuciło te zapalone szczątki nienależące do nas, wyrzuciło po prostu na taką hałdę, w którym te rozdrobnione szczątki powinny były się znaleźć, natomiast nie powinny jakby płonąć. Nasi pracownicy podjęli, tu jest zresztą w opinii wyliczone co do sekundy, w którym momencie podjęli kolejne działania przeciwpożarowe. Natomiast proszę pamiętać, że tego dnia akurat panowały wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne. Tam był bardzo silny wiatr i ten ogień w bardzo szybki sposób po prostu przeniósł się na...
Się rozprzestrzenił. Panie Arturze, teraz...
Niestety łatwopalne surowce. Tak?
Panie Arturze, teraz skupię się na zdaniu także z tego oświadczenia. Jednocześnie wbrew niektórym doniesieniom medialnym wskazujemy, że dzisiejsze zdarzenie, mowa o pożarze z 20 września, było pierwszym pożarem w historii Tom Elektro Recykling oraz wprowadzonym przez spółkę zakładzie przetwarzania. Panie Arturze, na temat pożarów przy ulicy Pomorskiej 112 rozmawialiśmy w naszym programie Czas Reakcji z panem Piotrem Tuzimkiem, rzecznikiem komendanta Miejskiego Straży Pożarnej. Proszę posłuchać fragmentów tej rozmowy.
Ja sięgnąłem do danych, które posiadamy w swoich zbiorach. No, cofnąłem się 5 lat i tutaj odnotowaliśmy 6 pożarów dokładnie przy ulicy Pomorskiej 112. Wszystkie te pożary wyglądają dosyć podobnie. We wszystkich wymienia się jako materiały, które zostały objęte pożarem, produkty bądź to odpady, bądź elementy przeznaczone do recyklingu. Taki największy pożar dotychczas to mieliśmy 28 kwietnia 2014 roku. I tutaj jako właściciela składowiska złomu i recyklingu odpadów komunalnych mamy wymienioną spółkę TOM, spółka ZO w Szczecinie. Kolejny przypadek pożaru był 26 maja 2015 roku. Tutaj również mamy wskazany obiekt, który uległ pożarowi, skład złomu. I tutaj właścicielem tego składowiska również jest wymieniona to spółka TOM, spółka ZO. Kolejny pożar odnotowaliśmy 28 maja 2015 roku. No i właścicielem tutaj placu składowego, w tym także hałdy ze zużytym sprzętem AGD, jest wymieniona spółka TOM, spółka ZO. Kolejny przypadek z 13 lutego 2016 roku. TOM, spółka ZO, jest również wymieniona jako właściciel tego składu. Kolejny przypadek z 19 maja 2016 roku. Tutaj wskazuje się zużyty sprzęt AGD, który został objęty pożarem na terenie spółki TOM, spółka ZO. No i ostatni przypadek 20 września tego roku. No tutaj jako właściciela obiektu wskazuje się TOM Euro Recycling. Natomiast miejsce jest to same.
Panie Arturze, słyszeliśmy. Za chwilę jeszcze będzie wypowiedź pani Joanny Wilanowskiej-Sochalskiej, rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Tylko przypomnę, 5 pożarów na terenie spółki TOM i te pożary, jak słyszeliśmy od pana Piotra Tuzimka, rzecznika komendanta Miejskiego Straży Pożarnej, także dotyczyły pozostałości po sprzęcie AGD. Ostatni natomiast pożar to jest 20 września 2018 roku, to jest TOM Elektro Recykling.
Nie przeczytam. Pan Piotr Lędzian jest prawnikiem i wyraża się w sposób bardzo precyzyjny.
Tak, ja nie powiedziałem, że przeczy. To jest rzeczywiście pierwszy pożar na terenie firmy Tom Elektro Recykling Spółka ZO. Ale na tym terenie, czyli przy Pomorskiej 112, działa także Tom. No i tych pożarów w sumie na terenie spółki Tom było 5. Ostatni z 20 września to już jest Tom Elektro Recykling. A więc zgadza się to, co jest napisane w tym dokumencie. Czy te firmy nie mają nic ze sobą wspólnego?
Znaczy, no, nie, no te firmy funkcjonują w ramach jednej grupy, pod jednym adresem. To jest wszystko, to się wszystko zgadza, że to można na naszej stronie internetowej sprawdzić. Natomiast tak. Jakby najważniejsze w tej kwestii jest jakby to, że ten tutaj jakby nikt no ja reprezentuję tylko to elektrorecycling, natomiast nikt z grupy nie zaprzecza, że ten istotny pożar to jest rok 2014 i po nim zresztą jakby zasadą firmy, poza tym, że jakby po raz kolejny przeanalizowano wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa, bo to jest jakby wynikiem też postępowań, które wtedy toczyły się i wskazań, które też myśmy realizowali. To także jest taka polityka zgłaszania wszelkich wydarzeń, nawet tych, które zostały jakby na miejscu opanowane przez pracowników, którzy są wszyscy przeszkoleni w prowadzeniu działalności i jest cały plac jest wyposażony.
Czyli ten z 28 kwietnia 2014 roku pożar, to duży pożar, ale te pozostałe, o których tutaj pan Tuzimek mówił, to zostały opanowane przez pracowników, mimo że straż pożarna również interweniowała, bo
za każdym razem polityką firmy jest po prostu wzywanie straży pożarnej, po to, żeby mieć pewność, że wszystko tutaj jest w porządku. No niestety to jest tego typu działalność, że do pewnego rodzaju zapłonu surowców
dochodzi dosyć tak? często. Jeszcze panie
stosunkowo
panie
często, bo proszę mi wierzyć, że to jest
pierwszy zapłon 28 kwietnia 2014 roku, drugi zapłon 26 maja 2015 roku, potem po dwóch dniach 28 maja 2015 roku, później 13, niespełna rok później, 13 lutego 2016 roku, 19 maja 2016 roku, no i tutaj dłuższa przerwa 20 września 2018. Posłuchajmy jeszcze, co ma w sprawie postępowań prokuratorskich do powiedzenia w tej sprawie. Pani Joanna Biranowska-Sochalska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Proszę posłuchać.
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie aktualnie nadzoruje postępowanie w związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło w dniu 20 września tego roku przy ulicy Pomorskiej. Mówimy tutaj o wprowadzeniu zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru. To zdarzenie z 20 września jest w tej chwili przedmiotem prowadzonego śledztwa, w którym trwa gromadzenie materiału dowodowego i ustalone są okoliczności tego zdarzenia, ale przede wszystkim przedmiotem prowadzonego śledztwa jest ustalenie przyczyny wybuchu tego pożaru. Jest to przedmiotem trwających ustaleń. Ponadto prokuratura rejonowa Szczecin-Prawobrzeże nadzorowała postępowanie w związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło w dniu 28 kwietnia 2014 roku. Na tym samym terenie, również przy ulicy Pomorskiej, przedmiotem tamtego śledztwa także były kwestie związane z ustaleniem okoliczności wybuchu pożaru, do jakiego doszło właśnie w kwietniu 2014 roku. To postępowanie, jego toku prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy, w tym między innymi uzyskano opinię biegłego z zakresu pożarnictwa. Jak wskazał biegły w swojej opinii, jeżeli chodzi o przyczyny wybuchu tego pożaru, nie był on skutkiem działania człowieka. W związku z powyższym, dysponując opinią biegłego takiej treści, prokurator postanowieniem z dnia 3 września 2014 roku podjął decyzję o umorzeniu postępowania z powodu braku znamion czynu zabronionego. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zdarzeń na tym terenie, o którym rozmawiamy, to obecnie jest jedno takie postępowanie prowadzone i jedno było prowadzone, które, tak jak wspomniałam, zostało zakończone decyzją merytoryczną. Jeżeli chodzi o zdarzenie z 20 września tego roku, śledztwo jest prowadzone. Trwa gromadzenie materiału dowodowego w tej sprawie. Trwają czynności procesowe. Ze względu na zaplanowane przez prokuratora czynności, w tej chwili, mając też na względzie dobro prowadzonego postępowania, aktualnie prokuratura nie informuje o dalej idących szczegółach. Niemniej jednak przedmiotem tego śledztwa, które obecnie się toczy, jest oczywiście ustalenie przyczyn wybuchu pożaru. Jeżeli chodzi o kwestię złożenia zawiadomienia, postępowanie zostało wszczęte z urzędu. Akcja gaśnicza, która była przeprowadzana przez Straż Pożarną, po jej zakończeniu przystąpiono bezpośrednio, gdy tylko stała się taka możliwość, możliwość do przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Te oględziny prowadził prokurator przy współudziale funkcjonariuszy policji. Te czynności na miejscu były prowadzone z urzędu.
To była pani Joanna Bironowska-Sochalska, rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie. Pan Artur Ratuszyński, przedstawiciel firmy TOM Elektrorecykling, jest z nami. Dla porządku musieliśmy posłuchać oświadczenia pani Joanny Bironowskiej-Sochalskiej. Wiemy, że pożar z 2014 roku... Jasna i czytelna sytuacja z 2014 roku. Postępowanie zakończyło się niestwierdzeniem udziału osób trzecich. Jest postępowanie prowadzone w sprawie pożaru z 20 września. Czekamy na wyniki tego postępowania. Panie Arturze, kilkanaście sekund na ostatnie słowa dotyczące funkcjonowania tego placu przy Pomorskiej 112.
Dla nas największym w tej chwili problemem, oprócz oczywiście strat, jakie firma poniosła, ponieważ już w samym sprzęcie i zniszczeniu zakładu przetwarzania sprzętu tego, które świadczyliśmy usługi, to jest ponad 5 milionów złotych. Tak? Nie jest jeszcze oszacowany koszt surowców, które myśmy odzyskiwali, bo proszę pamiętać, że to jest przedmiotem działalności. To także jest problemem program, który świadczyliśmy dla mieszkańców trzech województw, darmowego odbioru sprzętów wielkogabarytowych. Jeżeli państwo zauważycie, w tej chwili ten program został zatrzymany, bo po prostu my nie mamy gdzie tego przetwarzać, a mieszkańcy mogli z tego skorzystać, oddając bez problemu za darmo swoją zużytą lodówkę czy inne wielkogabarytowe
urządzenie. A więc pożar zaszkodził wszystkim. Pan Artur Ratuszyński, przedstawiciel firmy TOM Elektrorecykling. Musimy kończyć, panie Arturze. Dziękuję za udział w programie Czas Reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.